Jest to czas naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Wszystkich Państwa serdecznie w tej audycji wita ojciec Marcin. Niech to będzie czas, który przeżyjemy w spotkaniu z żywym Bogiem. Z żywym Bogiem, który objawia się w swoim Słowie, w swoim Synu, poprzez Ducha Świętego. I dlatego ta modlitwa nasza o dary Ducha Świętego, o to, aby ten Duch, Pocieszyciel, ten, który obdarza nas wszelkimi swoimi darami, właśnie obdarzył nas szczególnym otwarciem się na Jego Słowo, aby to Słowo otwierał przed nami, aby czynił to Słowo w nas swoim ciałem. Prośmy wraz z tymi wszystkimi, którzy teraz śpiewają tę pieśń Duch Pański nade mną. Szukając Słowa Bożego, jest to audycja, w której mówimy o liturgii, o czytaniach liturgii najbliższej niedzieli. Przedstawiamy właśnie te czytania i pewien komentarz do tych czytań. Próbujemy sobie przybliżyć to słowo, które będziemy rozważać w najbliższą niedzielę. A tym słowem są następujące czytania. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, 6 rozdział od 12 wersetu do 16. Drugie czytanie jest to list świętego Pawła Apostoła, pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, wersety od 13 do 18, a Ewangelią jest Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25, wersety od 1 do 13. Dzisiejszy rok liturgiczny w ogóle zbliża się powoli do końca, dlatego też to Słowo Boże, które usłyszymy w niedzielę, zaprasza nas do skierowania uwagi na rzeczy ostateczne. Swego czasu nazywaliśmy te rzeczy ostatecznymi, dziś wolimy mówić o eschatologii chrześcijańskiej. Przychodzą na myśl słowa wypowiedziane przez Jezusa pod koniec życia. Podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. I niech ta myśl towarzyszy nam podczas lektury dzisiejszych tekstów. A pierwsze czytanie jest z Księgi Mądrości. Mądrość jest wspaniała i niewiędnie. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują. Ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie. Sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni. Objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. Nie trudno odgadnąć, że tematem czytania przed chwilą przeczytanego jest mądrość. Co to znaczy być mądrym? No, dzisiaj wielu ludzi chce być mądrym. Chce być mądrymi. Rodzice posyłają dzieci do najlepszych szkół. Mało tego, po szkole zapisują na wszelkie kursy językowe, może dodatkowe jeszcze lekcje. Owszem, jeszcze inne, różne zajęcia po to, aby co? Aby jak najlepiej się rozwijać, jak najlepiej poznawać to wszystko, ten cały świat. Ludzie wykładają wielkie sumy pieniędzy po to, aby posłuchać najlepszych wykładowców, najlepszych profesorów, aby coś od nich zaczerpnąć, aby tą wiedzę, którą mają, aby ją przyjąć, aby być mądrzejszym, aby wiedzieć, po prostu wiedzieć. Takie jest być może myślenie wielu ludzi. Ale zobaczmy, czym jest ta mądrość w Piśmie Świętym. Czy różni się od naszego pojęcia mądrości, czy może jest taka sama? Czym jest ta mądrość? Właśnie spróbujmy odszukać sensu tego słowa właśnie w dzisiejszym, w czytaniu najbliższej niedzieli, w czytaniu z Księgi Mądrości. W ogóle w Piśmie Świętym mądrym jest ten, kto boi się Boga i nie czyni zła. W wielu psalmach jest użyte takie zdanie: błogosławiony, kto się boi Pana. Mądrość, bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Bojaźń Boga jest początkiem mądrości. Czyli mądrym jest ten, który widzi, że Bóg jest po pierwsze, że Bóg jest, po drugie, że zajmuje wyższe miejsce niż ten człowiek. Oddaje miejsce Bogu należne. Czyli w Piśmie Świętym mądrym jest ten, kto się Boga boi i też nie czyni zła. To jest bardzo ważne. Mamy przykład Hioba, który był sprawiedliwy, ale był też mądry. Dlaczego? Ponieważ nie czynił zła. Był sprawiedliwy i też bał się Boga. On był na właściwym miejscu w jego życiu. Tutaj też Pismo Święte nam podaje przykład właśnie człowieka mądrego jako Hioba, jako Salomona. Również autor dzisiejszego czytania chce wzbudzić w sercach swoich słuchaczy pragnienie mądrości, opisując ją w najwspanialszych słowach. No bo tekst ten nasuwa nam wyobrażenie młodej kobiety, pociągającej i atrakcyjnej, z powodu czego? Z powodu swojej piękności, siedzącej przy drzwiach swojego domu. I ta kobieta tam, nazwalibyśmy kobieta, ale tu chodzi o mądrość, wypatruje z troską tych, którzy są jej godni, to ona wybiera, którzy są jej godni, aby ją posiąść. To mądrość wybiera człowieka. Inne teksty w piśmie potwierdzają te sugestie i pozwalają widzieć w mądrości przyjaciółkę albo oblubienicę. Nie dziwi zatem, że sprawiedliwy ją miłuje, że sprawiedliwy jej pragnie, szuka jej od rana, a ostatecznie znajduje ją siedzącą u swoich drzwi. Tak samo jest z Bogiem. On pozwala się znaleźć tym, którzy go szukają. Co więcej, jako dobry ojciec wobec własnego dziecka, tak on wychodzi naprzeciw każdego człowieka. Aby więcej zrozumieć te mądre wskazania o życiu, trzeba stać się jego uczniem. Aby być mądrym, trzeba stać się uczniem Boga. Postępowanie Boga względem człowieka jest zawsze takie samo. On zawsze podchodzi do człowieka z bezinteresowną troską, z miłosierdziem i miłością. I od człowieka wymaga zaś gotowości, otwartości i postawy ufnego oczekiwania. Bóg bowiem wychodzi na spotkanie temu człowiekowi, który go szuka szczerym sercem, który okazuje wewnętrzną gotowość, aby uczynić swoim skarbem każde Boże słowo. Tak uczynił Syn, wieczna moc i mądrość Boża, który w tajemnicy wcielenia wyszedł na spotkanie z ludzkością. Jezus zawsze pozostawał otwarty na słowo i zbawczy plan Ojca. Przemierzył drogi naszego świata w poszukiwaniu człowieka, aby przyciągnąć go do siebie i ofiarować mu prawdziwy pomysł na życie, aby ofiarować mu mądrość. I tu jest odpowiedź też na nasze pytanie, gdzie szukać tej mądrości? Szukać jej u Boga, przede wszystkim u Boga. W tym wszystkim, w tym naszym życiu, które przeżywamy, w którym chcemy naprawdę wszystkiego dotknąć, być może mieć doświadczenie wielu rzeczy. Ważne jest też mieć doświadczenie Boga. Wybrać Go na swojego mistrza, na swojego przewodnika, Jego mądrość i stawać się mądrym Jego mądrością, nie tylko inteligentnym, bo inteligentny nie zawsze będzie człowiekiem mądrym, ale wybierać Jego, poświęcić Mu swój czas, tak jak mówi psalmista, jeden dzień w przybytkach Twoich, Panie, jest jak innych tysiące. Ten dzień owocuje na pozostałe dni. Dlatego niech ta lektura Księgi Mądrości zostawi w nas owoc. Jaki owoc? Szukania mądrości. Szukania mądrości prawdziwej, tej, która jest od Boga, a kto jej szuka, ten na pewno znajdzie, ponieważ ona wychodzi naprzeciw człowieka. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie chcemy, bracia, abyście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpił z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki, naprzeciw Pana. I w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Na samym początku naszego rozważania nad czytaniem z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan należy powiedzieć, że egzegeci zgodnie uważają listy do Tesaloniczan za pierwsze pismo z całego Nowego Testamentu. trzeba sobie to uświadomić, nie Ewangelię, ale właśnie listy świętego Pawła do Tesaloniczan. Tłem tego listu jest właśnie charakterystyczny dla pierwszych wspólnot chrześcijańskich klimat oczekiwania na drugie przyjście Pana Jezusa. Bardzo mocno w to wierzą i bardzo mocno oczekują w takiej niepewności, ale w gotowości na drugie przyjście Pana Jezusa. Sądzono wówczas, że Pan powróci niebawem i że chrześcijanie zobaczą pełną realizację zapowiadanego przez Niego Królestwa. W pewnych fragmentach drugiego listu do Tesaloniczan Paweł mówi o nieodpowiedzialnej postawie, do jakiej prowadziło błędne rozumienie przyjścia Pana. Niektórzy chrześcijanie całkowicie bowiem zwolnili się od obowiązków życia codziennego i własnych powinności względem pracy, względem domu, względem rodziny, łudząc się, że w każdej chwili mogą wejść do chwały paruzji. Z greckiego paruzja, tym terminem chrześcijanie określali drugie przyjście Pana. I Paweł staje się bardzo krytyczny wobec nich, a skierowane przeciw nim zarzuty dobrze ujmuje zdanie, które w historii wielokrotnie było przytaczane. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Konkretnie mówi do Tesaloniczan. W naszym tekście, który przed chwilą usłyszeliśmy, święty Paweł odpowiada na jeszcze inną trudność związaną z przyjściem Jezusa na końcu świata. Wierzono bowiem, że w ów dzień paruzji, czyli powtórnego przyjścia Pana Jezusa, zmarli będą w gorszej sytuacji niż żyjący. To znaczy nie będą mogli uczestniczyć w świątecznym orszaku, który wyjdzie naprzeciw Panu. Trzeba bowiem zauważyć, że przyjście Pana wyobrażano sobie za pomocą dwóch schematów. Schemat żydowski, charakterystyczny dla wspólnot palestyńskich, czerpał inspirację z tradycji apokaliptycznej, dając w opisie końca czasów uprzywilejowane miejsce jej obrazom, czyli głos, dźwięk trąby, aniołowie i obłoki. To jest schemat żydowski. A drugi schemat to grecki, charakterystyczny dla wspólnot wywodzących się ze świata pogańskiego. Czerpiał on natchnienie z obrazu przybycia cesarza lub innej wielkiej postaci, nawiedzającego miasto. Wszyscy mieszkańcy stawali wówczas w orszaku i wychodzili mu naprzeciw, aby przywitać go w bramie. I inspirując się tym schematem, Tesaloniczanie pytali się o los swoich zmarłych, którzy nie mogli wziąć udziału w tym orszaku wychodzącym na spotkanie Pana podczas jego drugiego przyjścia. Bo Pan przychodzi jako król, tak jakby cesarz, natomiast mieszkańcy wychodzą. A co wtedy z tymi umarłymi? I Paweł w swojej odpowiedzi podkreśla pewność zjednoczenia wszystkich na nowo z Chrystusem. Zarówno tych, którzy są jeszcze żywi podczas przyjścia Pana, jak i tych, których Bóg powołał już do siebie. Widać, że ta mowa Pawła skierowana do wspólnoty w Tesalonice jest pełna obrazów i można powiedzieć prosta. Jednak wydaje się, że niektóre fragmenty jego przesłania nie odnoszą się wprost do nas. Na przykład ten dotyczący przekonania, że w momencie paruzji, czyli powtórnego przyjścia Pana, będziemy żywi, że będziemy wówczas mogli oglądać oraz podziwiać chwały Chrystusa podczas Jego ostatecznego przyjścia. Tutaj Tesaloniczanie martwili się, co będzie z tymi umarłymi, że oni nie zobaczą tego przyjścia powtórnego Chrystusa, a wydaje się, że w naszych czasach może mniej nawet myślimy o tym powtórnym przyjściu, że ono będzie, że może nas zastać żywych tutaj na ziemi. Że i mimo to przesłanie Pawła można również odczytywać w kontekście wydarzeń bieżących. Apostoł bowiem nie chce, o czym pisze wprost, aby jego bracia w wierze smucili się, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Bowiem chrześcijanin odróżnia się od innych posiadaną w sobie nadzieją, a tylko człowiek głębokiej wiary potrafi mieć nadzieję. wierni żyjący w Tesalonice, świadomi jak niepewna bywa teraźniejszość, mają dlatego właśnie trwać w postawie czuwania, będąc przez wiarę, nadzieję i miłość zjednoczonymi z Chrystusem. W ten sposób otrzymają łaskę zbawienia, jaką Jezus im wysłużył przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. I chrześcijańska nadzieja znajduje swój fundament w zmartwychwstaniu Chrystusa. Wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, tak jak było w 14 wersecie przed chwilą przeczytanego listu do Tesaloniczan. I życie osoby wierzącej nie kończy się zatem tutaj na ziemi, ale posiada przyszłość, której świadomość stanowi wielką pociechę. Dlatego też Paweł zachęca Tesaloniczan, przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Apostoł jednak swoje przesłanie opiera również, a może przede wszystkim na tym, co stanowi o istocie nadziei. Jedność pomiędzy wierzącymi a Panem Jezusem. Jezus bowiem gromadzi tych, którzy Mu ufają, aby oni żyli nieustannie z Nim zjednoczeni. Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Ewangeliczna przypowieść o pannach mądrych i pannach głupich wspomina o powszechnym w świecie starożytnym zwyczaju, zgodnie z którym przyjaciółki z dzieciństwa miały obowiązek towarzyszenia pannie młodej, kiedy młody oblubieniec przybywał, aby zabrać ją do domu ojcowskiego. No bo mogło się pojawić takie pytanie, no jak to 10 panien czeka na jednego oblubieńca? Coś nie tak chyba jest z tymi relacjami. Chodzi o to, żeby poznać zwyczaje świata starożytnego. To są przyjaciółki panny młodej i one miały wręcz obowiązek towarzyszenia jej do domu ojcowskiego młodzieńca, oblubieńca, który przybywał po nią, aby zabrać ją do swojego domu. Centralnym punktem przypowieści jest jednak zalecenie, aby czekać na przyjście Pana, Pana Młodego, który w przypowieści spóźnia się z przybyciem w postawie człowieka mądrego lub roztropnego. W ciągłości z pierwszym czytaniem, gdzie mądrość jest darem ofiarowanym temu, kto gotów jest oceniać wszystkie rzeczy i wydarzenia w świetle Boga oraz wymogów Jego słowa. Przypowieść ta jest zatem skierowana do wspólnot chrześcijańskich, które, tak jak nasze, nie uważają już, że przyjście Pana nastąpi tak szybko i mają przed sobą długi okres oczekiwania. Istnieje niebezpieczeństwo, że wskutek przedłużającego się oczekiwania wspólnota popadnie w jakąś duchową inercję, czy tutaj brak oliwy, o którym mówi przypowieść, i zdradliwy sen, który uniemożliwi rozpoznanie i przyjęcie przychodzącego Pana. W związku z tym ważne jest wezwanie z przypowieści, aby unikać postawy głupca, niezdolnego zaopatrzyć się w odpowiedni sposób na spotkanie z Panem. Lampy z przypowieści są to właśnie pochodnie, których nierozsądne, nieroztropne, a dosłownie mówiąc głupie panny, nieumiejące przygotować się na spotkanie z Panem Młodym, nie są w stanie zapalić, ponieważ nie wiedzą, że knotek tych szczególnych lamp karmi się oliwą. I wiara w przyjście Pana nie oznacza jednak jakiejś wiary chronologicznej, to znaczy skupionej na tym, kiedy i jak nastąpi to wydarzenie. tak w taki sposób tłumaczą to sekty. Oni mają w sektach, w niektórych sektach mają, można powiedzieć, taki placet na co? Na koniec świata. Wtedy i wtedy nastąpi koniec świata. I to jest u nich pewnik. Natomiast tu nie chodzi o chronologię. Chodzi natomiast o wiarę natchnioną pewnością, że to wydarzenie niezawodnie nastąpi. O wiarę, która każe postawić Boga na pierwszym miejscu w życiu ucznia Jezusa. Chodzi o to, żeby być wiernym. A co jednak oznacza bycie wiernym? Wyjaśnia to święty Paweł, mówiąc pierwszym chrześcijanom: w czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony. O ile w pracy nie ustaniemy. A zatem dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim. Być wiernym Bogu oznacza wytrwałość, nieustępliwość, nawet wtedy, gdy oczekiwanie się przedłuża i obowiązek staje się coraz cięższy. Czujność i wierność. Nieznajomość godziny sprawia, że trzeba zacząć je praktykować natychmiast, właśnie czujność i wierność. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Nie znały jej panny i nie zna jej nikt z nas. Nie znali jej nasi bracia, którzy dziś wyjechali na przykład samochodami na drogi całego kraju i nigdy już nie wrócili do swych domów, gdyż spotkali śmierć. A przecież jakby się tak dobrze zastanowić, to fakt, że musimy umrzeć, jest najpoważniejszą sprawą w naszym życiu. Tylko nie wiemy kiedy. Jest to myśl, od której nie ma ucieczki. Jest to prawdziwy miecz Damoklesa, wiszący nad głową każdego zasiadającego do uczty życia. Co więc oznacza czuwanie, o którym z takim naciskiem mówi Ewangelia? Czy mamy żyć w nieustannym niepokoju, dniem i nocą myśląc o śmierci, nieustannie terroryzowani tą myślą? A wręcz przeciwnie. Mamy myśleć o życiu, o tym, jak je wypełnić czymś konkretnym. Oznacza, że mamy nieustannie działać w zgodzie z wolą Bożą. Mamy działać. To właśnie widzieli ojcowie Kościoła w symbolu zapalonej lampy. Mówili o wierze wzmacnianej dobrymi uczynkami. Jak mówi święty Paweł, o wierze, która działa przez miłość. Miłość jako ten właśnie dobry uczynek. Powiedział to święty Paweł w liście do Galatów, w 5 rozdziale, w 6 wersecie. Przychodzą tutaj na myśl święci, którzy na myśl o zbliżającej się śmierci podwajali gorliwość i zapał w czynieniu dobra. Święty Franciszek na przykład, widząc bliski już koniec, miał odwagę powiedzieć do obecnych: bracia, zacznijmy od początku, bo mało dotąd uczyniliśmy. Przypominają się tutaj piękne słowa Pana z Ewangelii według świętego Jana z 12 rozdziału. Chodźcie, dopóki macie światłość. Dajmy z siebie wszystko, oczekując, że gdy bieg się skończy, ktoś poprosi nas, byśmy odpoczęli. Oczywiście obecne życie w wierze i postępowanie według Ewangelii nie może być pozbawione myśli o wieczności. Nie możemy przestać oczekiwać oblubieńca, który nadchodzi. Kto myśli tylko o tym życiu, nie oczekuje już niczego więcej. Powinniśmy czasem nawet dosłownie podnieść głowy, zwłaszcza teraz, gdy wszyscy albo wielu mówi o wierności wobec ziemi. I również chrześcijanie są skłonni to zaakceptować. Dobrze się dzieje, że jest jeszcze ktoś, kto przypomina o wierności wobec nieba. Jest to wierność, która wcale nie przeszkadza tej pierwszej, ale jest dla niej jakby solą zapobiegającą zepsuciu się jej. I byłoby smutno, gdyby, jak to czasem ma miejsce, myśl laicka i ateistyczna były zmuszone same z siebie odkryć naglący problem śmierci. Smutno, gdyż z dala od Ewangelii można odkryć jedynie absurdalność lub co najwyżej majestat śmierci, ale nie pełnię nadziei, którą ona zawiera. Sługa wierny, oczekujący swego Pana, musi być również prorokiem tego oczekiwania, świadczącym o nim przed innymi ludźmi. I tak na koniec rozważań o tej Ewangelii można tu dołączyć pewne wydarzenie żywo ukazujące chrześcijańskie nastawienie wobec wieczności. Otóż pewna matka o imieniu Monika i jej 30-letni syn Augustyn, wyglądający przez okno jednego z domów w Ostii, rozmawiali ze sobą z wielkim uczuciem. Mówili o tym, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. Gdy tak rozmawiali, zdawało się, że świat jakby powoli znikał sprzed ich oczu. W głębokiej ciszy, która na moment zapanowała, ich usta musnęły słodycz życia wiecznego. Otrząsnąwszy się z ekstazy, matka powiedziała do syna: mój synu, ten świat już mnie nie pociąga. To jedno zatrzymywało mnie dotąd, że chciałam, zanim umrę, widzieć cię chrześcijaninem, katolikiem, i Bóg mnie wysłuchał. Na cóż więcej jestem tutaj jeszcze potrzebna? W kilka dni później, gdy oczekiwali możliwości odpłynięcia do Afryki, matka zachorowała na malarię. Tutaj pochowajcie waszą matkę, powiedziała do obecnych tam synów. A widząc ich smutek z powodu tego, że muszą pozostawić ją na obczyźnie, dodała: dla Boga nic nie jest odległe i nie ma obawy, że zapomni, gdzie na końcu czasów ma się udać, by wskrzesić mnie z martwych. Tylko o jedno was proszę, żebyście gdziekolwiek będziecie, wspominali mnie przed ołtarzem pańskim. Oto dziewica mądra, którą Pan zastał czuwającą. Jej to oraz jej łzom całe chrześcijaństwo zawdzięcza wielkiego Augustyna, świętego Augustyna, który właśnie opowiedział nam o tej historii w swoich wyznaniach. Ona podążała za synem marnotrawnym z rodzinnej Afryki aż do Mediolanu, na podobieństwo łaski Bożej, tak długo, aż oddała go nowego Kościołowi i nam wszystkim, którzy tak często właśnie korzystamy z jego światłych słów. Czekanie, nadzieja, bycie wiernym. Niech te nasze lampy, światło tych lamp, które są symbolem wiary, będą nieustannie podtrzymywane. Czym? Oliwą. Oliwą, która symbolizuje miłość, która symbolizuje nasze dobre uczynki. Bo wiara bez uczynków jest martwa. I tym Panom zgasły te lampy. Nie dlatego, że nie miały tych lamp, tylko nie było oliwy. Zgasła wiara. Dlaczego? Ponieważ nie ma czegoś, co by tą wiarę rozpalało. Nie ma tych uczynków miłości. Niech ta miłość nasza, niech te dobre uczynki rozpalają i pobudzają naszą wiarę do rozprzestrzeniania. Zapraszam wszystkich Państwa na współtworzenie naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. Z zagranicy można dodzwonić się na numery 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Słowo Twe, bliźnie.
tym właśnie tym poznać dajesz nam siebie. A my wciąż zaślepieni, co dnia lubimy Cię. Daj poznać słowo Twe, bliżej Ciebie chcę. Dziś być. Daj poznać słowo Twe, bliżej Ciebie chcę.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca Marcina Henryk z Szepietowa.
Również pana Henryka pozdrawiam.
Proszę ojca, jak ojciec czytał to słowo Boże później, jak tyle tak pięknie tłumaczył z tej księgi mądrości, co mi przychodziło na myśl właśnie słuchając tego słowa, że ta mądrość człowieka nie na tym będzie polegać, że i będę tej mądrości jak najwięcej, to znaczy wiedzy, jak najwięcej będę posiadał. Tylko ja, jeśli będę chciał do tego Słowa Bożego, które Bóg do mnie kieruje, co właśnie dziś ojciec tutaj nam wyjaśniał, dostosować się. Czyli ja będę chciał to Słowo Boże nie tyle tylko poznawać, ale przede wszystkim je wypełniać. Jak właśnie pięknie jest to podane zaraz tam po tym Słowie Bożym, w tym psalmie, w refrenie, że Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. I ja pragnę, żeby Bóg do mnie mówił, pragnę zrozumieć Jego, pragnę, żeby Bóg ze mną był. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza, czyli pragnę to Słowo słyszeć, ale Bóg ode mnie pragnie, żebym ja właśnie to wypełniał. I co, proszę ojca, przychodziło mi jeszcze na myśl króciutko, pewna myśl ojca świętego, błogosławionego Jana Pawła II. Jak kiedyś pięknie ojciec to mówił, zaraz mi to się przypominało podczas właśnie tego tłumaczenia ojca tutaj tego słowa. Jak był kiedyś w Łodzi Jan Paweł II i kiedy spotykał się z dziećmi, to pięknie do nich mówił, że ciągle człowiek jest katechizowany, że człowiek ciągle musi się uczyć, ciągle Boga poznawać. I tak mówi, to może wam się nasuwa pytanie, to jak to? To ja, papież, też jestem katechizowany, tak jak wy dzieci z klasy drugiej? Tak pięknie Ojciec Święty właśnie to mówił. No i od razu udzielał odpowiedzi, że tak, ciągle, ciągle musi być katechizowany. Ciągle musi się uczyć. I my jak właśnie to Słowo Boże ciągle będziemy przyjmowali, to wtedy mądrość Boża będzie w nas mieszkała. A nie, że ja będę mówił, już o wszystką wiedzę posiadam, już tyle wiem. To tak jak święty Paweł mówi, to daleko może nie zajadę, jeśli tylko na tym będę się opierał. Bo święty Paweł przecież mówi w hymnie o miłości, gdybym dokładnie znał słowo, a miłości nie miał, nie wypełniał tego słowa, to będę tylko brzmiącym cymbałem. I właśnie jak ostatnia myśl, to w tych słowach Ewangelii, gdzie właśnie to z tym się łączy. Te mądre panny, roztropne, mamy na myśli, które wzięły tę oliwę. Czyli ta oliwa oznacza jakby gotowość tego człowieka, gdzie on chce zgodnie z Ewangelią żyć. Gotów jest Chrystusowi poświęcić się, no i przyjmuje Chrystusa tak, jak chce, zgodnie z tym, jak Pan Jezus mówi, przede wszystkim żyć, postępować. Nie tyle słuchać, ale to słowo właśnie wypełniać. No bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Również dziękujemy panie Henryku za to dzielenie się tym przeżywaniem tego słowa, za tym takim wyczerpującym też ukazaniem swojego też rozumienia tego żywego słowa, które w Panu też Bóg zasiał i które pracuje jako na glebie. Właśnie tutaj wiedza, mądrość. Warto jeszcze dopowiedzieć, że owszem, wiedza, nie chodzi tu tylko, żeby być inteligentnym, ale o mądrość, ale też nie można tutaj umniejszać tej inteligencji, czyli wiedzy, ponieważ pamiętamy tą scenę, kiedy Bóg mówi do pierwszych naszych rodziców, praojców, czyńcie sobie ziemię poddaną. I w tym się tutaj zawiera to stwierdzenie, poznawaj, poznawaj, poznawaj to wszystko, te wszystkie prawa, które nadałem tej naturze, wszelkie różne struktury tej natury, siebie, poznawaj, poznawaj i czyń w sobie w ten sposób poddaną. Ale mądrość też właśnie znowu pojawia się. Mądrość polega na czym? Na tym, żeby tą wiedzę umieć wykorzystać. Do czego? Do zbawienia. Bo chodzi tutaj o zbawienie każdego z nas. Żeby tą wiedzę i też przede wszystkim Słowo Boga, bo tutaj to jest źródło naszej mądrości, żeby wykorzystać do zbawienia człowieka. Wiedzę, którą mam poprzez poznanie natury, nazwalibyśmy to jakąś wiedzą empiryczną, wiedzą filozoficzną i nawet i wiedzą teologiczną, i wiara. Wiara w to, co Bóg objawia każdemu z nas, aby po co Bóg nam to wszystko objawiać? Objawia, abyśmy przez to życie, jakie mamy tutaj, żebyśmy się do Niego dostosowali, żebyśmy się do Niego, tak nazwalibyśmy to, dotarli. Tak jak są takie tryby w zegarku, one się gdzieś tam docierają, zanim to jeden na drugi skoczy, jak tam ten zegarek zaczyna porządnie chodzić. I żeby tak właśnie nasze życie wyglądało, żebyśmy po prostu dobrali się jak najlepiej do Boga. A my słuchamy kolejnego telefonu, Radio Maria. Słuchamy, jesteśmy na antenie. Szczęść Boże, kto jest po tamtej stronie? Chyba ktoś już się rozłączył. Niestety. Natomiast wracając do tej mądrości, niektórzy właśnie mówią, że jest to praktyczna wiedza na temat zbawienia. Jak być zbawionym? Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam Ojca i wszystkich słuchaczy. Chciałam zadedykować na temat właśnie...
Kto się do nas zadzwonił, można powiedzieć?
Małgorzata z Koszalina.
Bardzo serdecznie.
Chciałam zadedykować krótkie słowa.
Proszę.
Zgasła już moja lampka i napełnić ją już nie mam siły. Ale oto inna lampa płonie w sercu, którą w nim zostawił nasz Pan Jezus miły. To są Jego święte słowa. Pełna ma dusza blasku, gdy spełniać je jestem gotowa. One mi światłem pod moje nogi i dobrym znakiem dla życiowej drogi. Serdecznie dziękuję wszystkim ojcom, którzy prowadzą te audycje. Jestem zawsze bardzo zasłuchana i bardzo są mi pomocne. Też chciałam pozdrowić naszego księdza Tomasza Tomaszewskiego z naszego wyższego seminarium koszalińskiego, który też czasami prowadzi te audycje razem z klerykami, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo.
Również pozdrawiamy Panią, Pani Małgorzato. Właśnie ważna jest ta nasza lampa, czyli ta wiara, lampa, która symbolizuje wiarę, aby ta, która została odpalona dla nas na chrzcie, nigdy nie przestała płonąć, żebyśmy byli zawsze gotowi na przyjście Pana, na przyjście tego, który nie wiadomo kiedy przyjdzie, ale powiedział: nie bójcie się. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, chciałem tutaj do komentarza troszeczkę się ustosunkować.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Kto się do nas zadzwonił?
Piotr ze Szczecina. Chodzi mi o to, że tutaj ksiądz powiedział, czy mamy być steroryzowani tym lękiem przed śmiercią, że nie, że mamy działać i tak dalej, jak najwięcej. Ja się z tym zgadzam, ale z kolei z drugiej strony niektórzy mówią, takie zarzuty stawiają, że przeciw takiej akcyjności, że ta akcyjność, że to jest coś niedobrego i tak dalej. I to jest jak gdyby coś sprzecznego. Czy jakoś można by było tutaj takie prosić ustosunkowanie się do tego?
To znaczy, nie wiem, jak jest rozumiana akcyjność przez
no
tych
więc,
ludzi,
no więc właśnie, no ja tutaj też oczywiście nie chcę przedłużać, bo tam mam tu na koncie, ale chodzi o to, że właśnie no, dużo ludzi podejmuje jakąś taką akcję dla samej akcji, może o to chodzi, ale no ja się tutaj jak najbardziej zgadzam, że trzeba podejmować jak najwięcej właśnie wysiłków w celu rozkrzewiania wiary. A te zarzuty przeciwko akcyjności, no to są troszeczkę chyba przeciwko źle pojmowanej akcyjności, może tak, a nie przeciwko w ogóle akcyjności.
No właśnie, też tak mi się wydaje. Dziękuję Panie Piotrze za ten głos. Jeśli chodzi właśnie o tą akcyjność, no dalej sobie wróćmy do tego obrazu lampy i oliwy i tych panien. samo gromadzenie, jakbyśmy sobie wyobrazili taką trzecią sytuację, że były panny, które miały samą oliwę, ale czego nie miały? Lampy. Nie miały lampy i ten płomień nie płonął, ale miały tylko oliwę. I co im ta oliwa da? Właśnie po to jest ta oliwa, czyli ta miłość, dobre uczynki, po to, aby ta wiara, która już została zapalona, aby ona nie zgasła, żeby ją podtrzymywać. Jeżeli wszelkie moje akcje, te uczynki, ta miłość, dobroć wypływają z wiary, to jest właśnie to jest ta właśnie ta oliwa. A jeżeli to wypływają tylko do tego, żeby moje ego zaspokoić, to nie wiem, czy to ma jakiś związek z wiarą. To ma bardziej związek chyba z wiarą w siebie, z tego, że ja jestem na pierwszym miejscu, a nie Bóg. Ale to też tak w gruncie, w kontekście wyjaśnienia tej akcyjności. Także to powinno wszystko wypływać z wiary. I to jest piękne i z tego się cieszy Bóg, z tego się cieszą też inni, bo przecież te wszystkie dobre uczynki, tą miłość naszą ofiarujemy, szczególnie w tym czasie też, i też za zmarłych. Oni też potrzebują tego, tej naszej modlitwy, wiary, ale też ofiarowania tych dobrych naszych uczynków. Słuchamy Radio Maryja, następny telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy Pani Tereso.
Ja mam takie pytanie, proszę ojca. Jakie znaczenie mają światła zapalane na grobach zmarłych? Czy można prosić, czy jeszcze bym później chciałabym coś powiedzieć? O wyjaśnienie.
Dobrze, odpowiem na to pytanie, chociaż ono nie jest do końca związane tutaj z naszymi czytaniami, ale jest modlitwa, którą na koniec pogrzebu czasem się odmawia, czyli poświęcając te wszystkie znicze i lampy jako symbol jakiej pamięci? Pamięci, ale jakiej? Modlitewnej. Zostawiamy te znicze jako symbol naszej pamięci modlitewnej. Nie pamięci, że był ktoś taki, ale pamiętam o nim w modlitwach naszych. Dlatego jako symbol tych naszych modlitw zostawiamy zapalone lampki.
No bo właśnie ja byłam na jednym ze cmentarzy kiedyś i pomodliłam się nie tylko za swoją rodzinę, ale za wszystkich zmarłych leżących na tym cmentarzu. No i później przyśnił mi się ten cmentarz, po prostu piękne światła na grobach, przepiękny sen. I to coś w ogóle mówi chyba to wszystko.
Być może tak, nie wchodzę tutaj w sny, bo ponieważ sny to jest w ogóle wielka, wielka nieznana, jeśli chodzi o nasze różne przeżycia. Jeśli chodzi o treści, to sny raczej nic nam nie mówią. Bardziej jeśli chodzi o przeżycia, chociaż to jest zupełnie inna dziedzina, do której nie jestem kompetentny, aby się odnosić. A my słuchamy kolejnego słuchacza. Jesteśmy na antenie Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dobry wieczór. Krzysztof z Warszawy.
Witamy.
Ja się chciałem tylko podzielić taką swoją refleksją po czytaniu właśnie Słowa Bożego dzisiaj, że to nie jest tylko kwestia jakiejś takiej dla mnie przyszłości, czyli życia wiecznego, czegoś, co może być, no nie wiemy, prawda, bo możemy umrzeć dzisiaj, możemy umrzeć za, nie wiem, mam 36 lat i na przykład mogę umrzeć za 40 lat, a? Czyli mogę mieć długie życie, ale można też umrzeć jutro, ale jest też takie powiązanie z tym, co się dzieje naokoło nas, czyli z tym życiem już teraz. Wydaje mi się, że ten olej do lampy to też jest pełnia życia takiego właśnie codziennego, czyli takie błogosławieństwo Boże na to wszystko, co robimy tutaj i odmiana życia już tutaj, prawda? Czyli tworzenie, można powiedzieć, takiego, może nie raju na ziemi, bo to może zabrzmieć zbyt radykalnie, ale odmiany życia tutaj, żeby ono było radosne, żeby ono było pełne. Tylko mam takie przemyślenie.
Dziękuję Panie Krzysztofie. Dokładnie, no, Święty Paweł oczywiście w innych swoich listach, przecież on tam mówi, radujcie się. Choć trzeba czasami tutaj zaznać trochę smutku, ale radujcie się. Już tutaj na ziemi się radujcie tym, co będzie w pełni, kiedy po naszej śmierci. Natomiast tu już możemy czerpać z tego życia. Chrześcijanin to człowiek radosny. W Adwencie będziemy obchodzić niedzielę Gaudete, czyli tą niedzielę radości, oczekiwania właśnie na przyjście, na powtórne przyjście Zbawiciela. Ale też wracając do tego, co Pan powiedział, że jakoś tutaj może przyzwyczailiśmy się do życia wiecznego, że coś takiego będzie i może już tak człowiek za bardzo o tym nie myśli. To tak jak teraz idziemy do sklepu i przyzwyczailiśmy się, że tam możemy kupić wszystko, co nie zawsze było możliwe w poprzednim systemie. To życie wieczne tak weszło gdzieś tam w krew, że nawet o tym no nie myślimy. Będzie dopiero na końcu życia, ale teraz żyjemy. A znowu właśnie ta sytuacja Tesaloniczan, to była odwrotna. Oni oczekiwali przyjścia, to było świeże. Chrystus zmartwychwstał. Oni znali prawdziwych tych świadków, apostołów, którzy widzieli Chrystusa po zmartwychwstaniu i to było żywe, wręcz z entuzjazmem. Oni oczekiwali. I teraz właśnie jak ten człowiek na przykład oczekuje, no nie wiem, zdał prawo jazdy i oczekuje na przyjście tego blankietu. To on czeka, kiedy tylko będę mógł wsiąść do samochodu. Z niecierpliwością przechodził listonosz. On nawet leci za tym listonoszem. Panie listonoszu, a może pan do mnie miał przyjść jeszcze i coś mi tutaj doręczyć, wezwanie do urzędu gminy, żebym mógł odebrać prawo jazdy. Jednak nic, a człowiek czeka. No i kiedy jest długie czekanie, wreszcie to się wszystko jakoś uspokaja. My jesteśmy coraz dalej od tych czasów paschalnych. 2000 lat temu historycznie to się działo, ale to się dzieje dzisiaj, tu i teraz. Chrystus dzisiaj na naszych oczach umiera i zmartwychwstaje. Właśnie podczas Eucharystii, podczas swojego słowa, które nam przekazuje. Słuchamy Radio Maryja? Słuchamy, jesteśmy na antenie?
Tak.
Słuchamy, jesteśmy?
Krystyna z Lublina. Chciałam się podzielić taką myślą. Dzisiejsze Słowo Boże uczy nas postawy mądrości tej Bożej, prawda? Więc przyszła mi myśl, tak, taką postawę w najbardziej idealny sposób i realny wypełniła Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka, prawda? Która do końca, nie rozumiejąc myśli Bożej, jednak przyjęła otwartym sercem. No wiemy, że była niepokalanie poczęta, ale Pan Jezus nam przecież pozostawił jako wzór do naśladowania i jest osobiście taką bliską w tych trudnych nieraz chwilach życia, czy prawda, szukania tego Słowa Bożego w swoich doświadczeniach, nieraz za ciężkich zdawałoby się. Jednak Maryja, która potrafiła wytrwać do końca i nawet pozostała przy zesłaniu Ducha Świętego, więc uważam i dlatego modlimy się nad Stolicą Mądrości, prawda? Że nie wszystko musimy do końca kalkulować fizycznie, matematycznie, jednak ten aspekt głębokiej wiary i ufności Bogu w odróżnieniu od pierwszych rodziców. Uważam, że tu Maryja jest takim wzorcem i pomocą. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, dziękuję Pani Krystyno. Dokładnie, Maryja jest właśnie dla nas to wzorem tej mądrości, tej wiary, tej panny, która ma latarnię i zapaloną i pełny zapas tej oliwy. No bo na przykład przy zwiastowaniu, kiedy mówi anioł do archanioł Gabriel do Maryi, oto poczniesz i porodzisz syna i tak dalej, ona się pyta, a jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Znać w tym znaczeniu biblijnym, kiedy Adam poznał swoją żonę, ona poczęła i porodziła w tym znaczeniu. I archanioł jej odpowiada, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię i poczniesz właśnie pod za sprawą Ducha Świętego. I teraz człowiek, nazwijmy to człowiek, który wszędzie doszukuje się logiki, rozumu, nie wiem, nauk empirycznych, wchodząc właśnie w sytuację taką, no doszukiwałby się, ale jak, w jaki sposób, przecież to jest nienaturalne, to jest niemożliwe, a jednak było. I ona nawet nie doszukiwała się tego. Wystarczyło jej słowo Boga. Słowo Boga, które przekazał jej archanioł. Duch Święty to zrobi. Zaufaj. Ona się zapytała oczywiście, jak się to stanie? Nie znam przecież męża. A jednak Duch Święty potrafił to uczynić. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. On jest Panem życia. Dla Pana Boga nowe życie to jest to jest po prostu jak pstryknięcie palcami. On po prostu jest źródłem życia. On obdarowuje życie na prawo i na lewo. On chce dawać jak najwięcej. I tutaj Maryja jest przykładem dla nas tej, która zawierzyła i która wiedziała, że Bóg jest taki, że On może. Czyli to jest ta bojaźń Boża. Słuchamy Radio Maryja, telefon.
Serdecznie pozdrawiam ojca Marcina.
Dziękuję. A kto?
Wszystkich radiosłuchaczy. I dziękuję za tę piękną audycję, jak i za wszystkie inne, które słucham z wielkim zaciekawieniem i wielką jakąś taką, wielkim nabożeństwem, można powiedzieć. A dzisiaj bardzo pięknie ojciec przedstawił, wplótł w tę audycję postać świętej Moniki, która z miłością i głęboką wiarą w swoją modlitwę wstawienniczą w obliczu przeczuwającej śmierci rzekła do syna, do synów: pochowajcie mnie na obczyźnie, ale wspominajcie mnie na ołtarzach, to znaczy mam na myśli w kościele podczas mszy świętej. Tak. I to odnosi się także do nas. Ja to często praktykuję, gdy uczestniczę w mszy świętej, bardzo gorąco modlę się do świętej Moniki, czuję jej łzy, czuję jej wiarę i proszę o wstawiennictwo, o nawrócenie mojej córki Natalii, która już kilkanaście lat odeszła od Boga. I jeszcze uważam, że Bóg mi dał taki znak, że to jest takie moje przeznaczenie, takie posłannictwo w moim trudnym życiu, gdyż ja sobie nazwałam sama siebie, wybrałam sobie imię na bierzmowaniu Monika. I to imię towarzyszy mi, to znaczy czuję się w głębi tą upodobnieniem takim jestem jakby do tej bardzo świętej Moniki, która swojego syna nawróciła, który stał się doktorem kościoła i którego słowa ciągle też mi pomagają żyć. Niespokojna jest dusza człowieka, która nie spocznie w Panu.
Tak.
To właściwie to by było wszystko, co chciałabym powiedzieć. I jeszcze wielka, gorąca prośba o modlitwę za młodych i za wszystkich, którzy powinni się nawrócić i być może nasza modlitwa wstawiennicza może przed naszą śmiercią albo po dokona tego. Mam głęboką wiarę i ufność właśnie i w to właśnie, w ten przykład świętej Moniki bardzo głęboko wierzę. I słuchanie.
Bóg zapłać również. Pozdrawiamy i na koniec naszej audycji właśnie w tych intencjach też będziemy się modlić, które Pani nam przedstawiła. Otóż właśnie czas nam się kończy, to znaczy płynie niemiłosiernie, chociaż zawsze tak samo, ale człowiek by chciał pewnie dłużej. Zatem kończąc to nasze rozważanie, można zwrócić uwagę na zakończenie tej przypowieści. Te panny, które były gotowe, weszły na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Podczas każdej mszy świętej przypominamy o tym i uprzedzamy słowami: błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka, na ucztę Pana. Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów Baranka, jak jest w Apokalipsie w 19 rozdziale 9 wersecie. My jesteśmy tymi właśnie pięcioma pannami roztropnymi, które siedzą przy stole wraz z oblubieńcem, właśnie ci wszyscy, którzy przychodzą na ucztę Baranka, którzy karmią się Jego słowem, ale też i ciałem. I prośmy Boga z wiarą i pokorą, ufając w Jego hojność, byśmy wszyscy, jak jesteśmy właśnie zawsze obecni na uczcie eucharystycznej, będziemy w najbliższą niedzielę, abyśmy mogli pewnego dnia znaleźć się na uczcie w Jego Królestwie i by nikt nie pozostał na zewnątrz, gdzie będzie właśnie płacz i zgrzytanie zębów. I na koniec, dziękując wszystkim za ten czas spędzony, za to nasze wgłębianie się w Słowo Boga, za to otwieranie się na to Słowo Boga, za te wszystkie wszelkie komentarze, telefony, które były. Wznieśmy modlitwę, niech to będą słowa psalmu 63, który też usłyszymy podczas najbliższej liturgii w niedzielę. Boże mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie nocnych czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Bóg zapłać wszystkim za wspólnie spędzony czas. Żegna się z Państwem ojciec Marcin.
Proszę Cię.